Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek rozmawiał z rodzicami zamordowanego w Syrii amerykańskiego dziennikarza. Trwa ofensywa islamskich fundamentalistów, podbijają Nigerię i Irak. 22 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Ojciec Święty jest zbudowany wiarą matki Jamesa Foleya, amerykańskiego dziennikarza brutalnie zamordowanego w Syrii przez islamistów. Papież zadzwonił do rodziny dziennikarza. Najpierw rozmawiał z jego matką, która, jak podkreślił Franciszek, wykazała się w tej sytuacji wielką wiarą, a następnie z ojcem.
Jesteśmy też wdzięczni za tak wiele modlitw za nas i za Jimmy'ego. Jimmy powiedział, że kiedy był w Libii, to czuł, że się za niego modlimy. I jestem pewny, że tak samo było również teraz. Myślimy, że jego siła pochodziła od Boga.
Tak, my to wiemy. To jest decydujący czynnik. Tak wiele osób modliło się za Jimma. I to właśnie dało Jimowi tę niezwykłą odwagę. Jim czuł nasze modlitwy i dlatego był mocny i odważny. Kochał aż do końca. Musimy przyznać, że nasz chłopiec był bohaterem. Jim miał wielkie serce. Modlimy się, aby śmierć Jimma zjednoczyła nasz kraj wokół wartości, które były ważne dla Jimma.
Kościół w Nigerii apeluje do rządu o zintensyfikowanie działań na rzecz powstrzymania ofensywy islamskich fundamentalistów. Terroryści z ugrupowania Boko Haram opanowali kolejne dwa miasta na północnym wschodzie kraju. Ponad 11 tysięcy ludzi zostało zmuszonych do ucieczki. Świadkowie donoszą o masowych egzekucjach, rabunkach i gwałtach. Trzeba powstrzymać terrorystów, inaczej grozi nam iracki scenariusz, przestrzega kardynał John Onayekan.
Najgorsze jest to, że ataki Boko Haram, zamiast słabnąć w wyniku rządowej kontrofensywy, przybierają wciąż na sile. Wiadomo, że miasteczka te padały już kilkakrotnie ofiarą ataków islamistów. Dostały ochronę, która teraz nie wiadomo dlaczego opuściła swe stanowiska. W ubiegłym tygodniu terroryści porwali kolejne 100 osób. Coraz więcej muzułmanów na terenach opanowanych przez Boko Haram sympatyzuje z nimi. Niestety wydaje się, że fundamentalistom udało się wprowadzić wyraźny podział między muzułmanami i chrześcijanami, a przecież przez wieki żyli oni na tych terenach razem i pokojowo. To napawa nas niepokojem.
200 tysięcy euro na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Iraku przekazało papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przedstawiciele tej organizacji odwiedzili irackich uchodźców, są też w ciągłym kontakcie z przedstawicielami miejscowego kościoła. Ludzie proszą o wsparcie, ale błagają nas też, byśmy pomogli im pozostać w Iraku, mówi szef sekcji polskiej stowarzyszenia ksiądz Waldemar Cisło.
Arcybiskup Luis Sacco, patriarcha Babilonii, zwrócił się z dramatycznym apelem do episkopatów świata, do ludzi dobrej woli, do polityków, do tych wszystkich, którzy mają wpływ na to, co się dzieje na świecie, aby zwrócili uwagę na eksodus i wybijanie chrześcijan w Iraku. Jednego poranka mieli około 100 tysięcy osób na ulicach z tym, z czym zdążyli uciec wyrwani ze snu. Starcy, kobiety, dzieci, bezbronni. Ludzie mówili nam w Erbilu, nie boimy się o siebie, ale chodzi nam o los naszych dzieci. Jedna z uczennic zapytana, czy chce wyjechać z Iraku, mówi, ja kocham ten kraj, ja chcę tutaj zostać. Jedyne, czego potrzebuję, to odrobiny bezpieczeństwa. Jako Polacy pokazywaliśmy już tę solidarność podczas Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który był poświęcony Irakowi. Dzisiaj po raz kolejny odpowiadamy modlitwą, uczynkami pokutnymi, pomocą materialną na tę prośbę wyrzynanego, bo tak trzeba wprost powiedzieć, kościoła w Iraku.
W Iraku prześladowany jest każdy, kto nie popiera dżihadu. Islamscy szyici dokonali dziś zamachu na meczet muzułmanów sunnitów, których uważają za swych wrogów. Do ataku doszło w środkowej części kraju w czasie cotygodniowych piątkowych modłów, zginęło 70 osób. W Polsce szczególnym dniem modlitwy w intencji prześladowanych w Syrii i Iraku będzie 26 sierpnia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Znajomość Danuty Rybickiej z Janem Pawłem II rozpoczęła się, kiedy ksiądz Karol Wojtyła sprawował posługę duszpasterską w Krakowie, inicjując m.in. powstanie chóru przy parafii świętego Floriana. Jakie są pierwsze osobiste wspomnienia pani Rybickiej dotyczące przyszłego papieża? Zapraszam do wysłuchania audycji przygotowanej przez Katolickie Radio Warszawa. Rozmowę z Danutą Rybicką przeprowadziła dla państwa Randa Ombach.
Ze mną pani Danuta Rybicka. Pani Danuta z wykształcenia jest polonistką, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że od początku istnienia tak zwanego środowiska, środowiska Karola Wojtyły, była jedną z tych osób, które to środowisko tworzyły. Na początku to chyba jeszcze nie było środowisko, tylko tak zwana rodzinka Karola Wojtyły. I chciałam się zapytać na początku o to, jak się zaczęła znajomość pani z Karolem Wojtyłą.
Ona się zaczęła od śpiewu, od kolęd. I nasza znajomość i przyjaźń też się skończyła w okresie kolędowania i kolęd. W międzyczasie upłynęły 54 lata.
Czyli ponad pół wieku.
Tak. Mieszkałam w internacie sióstr nazaretanek przy ulicy Warszawskiej, na której początku stoi kościół świętego Floriana. Koleżanka nasza, już taka bardziej obyta w sprawach duszpasterskich i kościelnych, przyszła do internatu, poprosiła, mówi, że jest tutaj w parafii taki młody ksiądz i chciałby rozśpiewać kościół. Prosił, żeby kilka osób przyszło i pociągnęło śpiew w kościele. Bo w Krakowie jest tyle kościołów, że każdy chodzi co niedzielę gdzie indziej i ludzie nie są ześpiewani. A ten grześ ksiądz okazał się był bardzo wrażliwy na śpiew. Więc poprzednio ta koleżanka przyprowadziła nam do internatu na zabawę karnawałową chłopaków do tańca. Zapytałyśmy, czy chłopcy będą. Jak powiedziała, że tak, to poszłyśmy do kościoła. I tam w kościele poznałyśmy, stał na schodach prowadzących na chór, taki szczuplutki ksiądz w okularach, w butach dość sfatygowanych, ale błyszczących, wyczyszczonych, i powiedział, o co chodzi. Unisono, pociągnijcie tak, żeby ludzie przynajmniej na koniec w Matkę Boską Gromniczną porządnie zaśpiewali kolędy. Był między nami student, no dzisiaj to jest Akademia Muzyczna, Joachim Gudel, który się podjął z nami to poćwiczyć trochę tak, żebyśmy też śpiewali w sposób należyty. Poćwiczyliśmy kilka dni, bo to mieliśmy zaledwie tydzień. I po tygodniu zaśpiewaliśmy. Udało nam się pociągnąć ludzi. To był czas przed soborem, cała msza była po łacinie, tylko ten nasz śpiew był po polsku. A i po mszy świętej ksiądz powiedział, no dobrzeście to zrobili, udało się. Przyjdźcie w środę na 6 rano, to odprawię w waszej intencji mszę świętą, podziękujemy Panu Bogu.
Taka zabójcza godzina trochę.
Tak. Myśmy mówiły, że pogańska pora. Kto przyszedł, to przyszedł. Przyszło nas kilkoro, bo nas w ogóle tam było, nie wiem, czy 10 osób wtedy. A później się przez dłuższy czas tak utrzymywało, że było nas tam 12, 13 osób. Z tego. Później ksiądz nam zaproponował w następną środę znowu i zaczęliśmy bywać na tych środowych mszach świętych. Potem nam zaproponował śpiew gregoriański. A myśmy nie wiedzieli, co to jest, ale nas pouczono, ale ćwiczyły panie osobno, panowie osobno. Ale zaczęliśmy się tak szukać swojego towarzystwa, bo to był czas, kiedy zlikwidowane zostało harcerstwo oparte na skautingu, wszystkie organizacje katolickie, KSM, Sodalicja Mariańska, a z drugiej strony był atak propagandy i presja polityczna, której myśmy się nie chcieli poddać, więc szukaliśmy gdzieś jakiegoś takiego oparcia. Jan Paweł II, jedno z ostatnich wypowiedzi była: szukałem was, a wyście do mnie przyszli i ja w zarozumiałości swojej twierdzę, że to nas dotyczy, bo on nas poszukał, zapytał, poszukajcie takiej, żeby przyszli i myśmy przyszli. Bo czasem nam się to, potem wydawało nam się, że to była niezwykła łaska boska, która nas doprowadziła do tego świętego Floriana i do tego wikarego. Mój mąż na przykład mówi tak do księdza kardynała Franciszka Macharskiego, jak nas niegodnych takie szczęście mogło spotkać. A on powiedział, co nas tak podniosło na duchu, odpowiedział, no łaskę macie, ale i wasza rzecz w tym, żeście przed tą łaską boską parasola nie otworzyli, żeście się nie bali kontaktu z księdzem.
Ale to był chyba taki ksiądz, który nie wytwarzał żadnego dystansu, prawda? To znaczy kontakt z nim był łatwy, był taki, nie był łatwy? Pani Danuta kręci głową, oddaję głos w takim razie pani.
Nie był łatwy, bo zwykle łatwy jest kontakt z kimś, kto jest gadatliwy, błyskotliwy, to się łatwo w to włączyć, a on się uśmiechał i milczał, bardzo mało mówił, on słuchał bardzo uważnie, bardzo życzliwie i bardzo wnikliwie, jak temat był ważny i głęboki, to wracał do tego, a od pewnego czasu wracał na piśmie do pytań i do tematów.
Czyli będąc w środowisku i jeżdżąc na wycieczki, na wyprawy górskie i kajakowe, nie odnosił się do Państwa pytań w rozmowach, tylko wolał Państwu odpisywać, tak, w niektórych sprawach?
No nie, zwykle wysłuchiwał, potem powiedział, no to pomodlimy się w tej sprawie, zastanowimy się, przyjdź jeszcze raz. Nie było jakiegoś rozwiązania natychmiastowego problemu. Przyjdź jeszcze raz. Przyszło się drugi raz, to mówi tak, wiesz co, jest tak i tak, tak i tak, tak i tak, tak można postąpić. I znów naświetlał problem, a nie narzucał rozwiązania. Były te rozmowy, były na różne tematy. Czasem na tematy bardzo duchowe, a czasem na bardzo życiowe. Pozostała z tego bardzo ciekawa, moim zdaniem, dokumentacja, mianowicie listy. Na przykład mam taki list, który napisał ksiądz Karol Wojtyła do mojego wtedy jeszcze nie męża, który obejmuje 15 stron A4 maczkiem pisany przez 3 dni. Nanoszone są na tekście poprawki, bo on nad tym tekstem pracował. Ja ten list przeczytałam dopiero po śmierci męża, bo mąż sobie tak życzył, żebym ja to dopiero... To okazało się, że mąż, już mając pracę dobrą, już jakoś myślał o zawarciu związku małżeńskiego, przyglądał się różnym dziewczynom, nabierał doświadczenia i czym się kierować. Widocznie na ten temat rozmawiali. Tak wynika z tego listu. A zaczyna się list tak. Po wczorajszej rozmowie z tobą wiedziałem, że musi być ciąg dalszy, bo poruszyliśmy ważne problemy. I zaczyna się... Niemniej jednak, jak zaczęłam ten list czytać, ja mówię, przecież cóż, dlaczego on mi tego nie... No fakt jest, no, że tam się czegoś dowiedziałam, ale właściwie to ja to wszystko wiem, ja to wszystko wiedziałam. No ale to był po prostu materiał do miłości i odpowiedzialność. Bo myśmy się nigdy nie odważali nazywać przyjaciółmi Ojca Świętego. Uważaliśmy, nie, mało tego, nie Ojca Świętego, ale nawet wujka przyjaciółmi. Uważaliśmy, że po prostu nie jesteśmy godni tego, bo przywiązujemy wagę do wartości słów. Dopiero 12 lutego 2005, od tego czasu... Śmiem powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi, bo wujek, czyli Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: dziękujmy Panu Bogu i Matce Boskiej za 54 lata znajomości i przyjaźni. No więc jak to nazwał? A potem też po przeczytaniu tego listu widzę, że to była przyjaźń, bo myśmy nawzajem sobie świadczyli. Myśmy czerpali z niego dla ducha i wskazówki życiowe, a on dowiadywał się od nas, czego młodzi ludzie oczekują, czego pragną, co ich interesuje, i to mu dało podstawy do tego, że potem pisał na ten temat, czy wypowiadał się.
Czyli można powiedzieć, że państwo środowisko, które państwo tworzyli, to w pewnym sensie byli państwo współautorami tej książki Miłość i Odpowiedzialność.
No byliśmy takim materiałem eksperymentalnym chyba. Dobrym, bo nie ma rozwodów w naszym środowisku.
No to rzeczywiście, to tylko pozazdrościć. To znaczy, że Karol Wojtyła i późniejszy papież miał dobrą rękę do błogosławienia małżeństw. Pani Danuto, pani zdaje się jest tą osobą, właściwie można powiedzieć autorką określenia wujek.
No to nie ja, to historia jest. przyczyną tego. Otóż myśmy spotykali się na gruncie modlitwy, liturgii i w kościele, dlatego że księża w owym czasie mieli absolutny zakaz spotykania się z młodzieżą poza kościołem. Ale myśmy sobie pozwolili, potem zaczęliśmy bardziej do siebie lgnąć i do księdza i zachciało nam się wychodzić poza świątynię. Zaczęło się od spacerów w okolicy Krakowa, aż wreszcie, jak wyjeżdżając na święta Wielkanocy do domu, żegnaliśmy się po mszy świętej, powiem, wrócimy, będą kwitły krokusy. I wtedy ksiądz powiedział, a nigdy tego nie widziałem, ja też nie. I kilka osób umówiło się, że w pierwszą niedzielę, pierwszą po Wielkanocy, czyli przewodnią, dziś Miłosierdzia Bożego, wybierzemy się do Zakopanego. Koleżanka, która w nas w ogóle do księdza, którego nazwiska nie znaliśmy, ani imienia. Tylko był nasz ksiądz, a nie znaliśmy, bo tak było bezpieczniej wtedy. Bo jak ktoś by zapytał, a co to, z jakim to księdzem się spotkałem? Nie wiem, prawda? I była prawda. Więc Teresa Skawińska zaprosiła nas do swoich rodziców do Zakopanego. Na pociąg wyjeżdżał o północy z Krakowa, rano wysiadało się w Zakopanem, mieszkałyśmy w internacie, musiałyśmy wyjść wcześniej, bo siostry zamykały furtę o 10:00 i na dworcu czekałyśmy. Najpierw się zjawił jakaś sylwetka znajoma, ale trochę inna, to był właśnie ksiądz, tylko że był w pumpach, z chlebaczkiem, w bereciku i w wiatrówce, a dotychczas zawsze tylko w sutannie widziałyśmy go. A za jakiś czas przybiegł Jacek Fedorowicz i powiada, bardzo przepraszam, ale nam zmieniono termin egzaminów, my musimy pracę skończyć, my chłopcy nie jedziemy. Konsternacja, co tu zrobić? Do internatu nie możemy wrócić, bo zamknięty. Ksiądz podjął wtedy bardzo odważną, męską decyzję, mówi, no to jedziemy, tam Teresa będzie czekała. Wsiedliśmy do pociągu bardzo zatłoczonego, stoimy na korytarzu no i rozmawiamy, ale jak tu się zwracać? Zawsze się mówią, proszę księdza. Powiemy, proszę księdza, to tak po pierwsze, jak będą jakieś dewotki, to się zgorszą, że jedzie ksiądz z dziewczynami, bo to były zupełnie inne czasy, przecież przeszło pół wieku temu. A oprócz tego już na pewno w Zakopanym będą smutni panowie na nas czekali i nie wiadomo, czy zobaczymy krokusy, czy kratki. No, męczyłyśmy się okropnie, ale jak wysiadłyśmy w Zakopanem, takie wrześkie powietrze zakopiańskie i ja się mówię, wiecie co, dziewczyny, zaproponuję księdzu, czy możemy mówić wujku, a zwariowałaś chyba, do księdza wujku, ale nabrałam odwagi, zapytałam, ksiądz przystanął, popatrzył na nas i powiedział proszę, ale ja chcę powiedzieć, że w tym musiało być już jakieś działanie Ducha Świętego, bo przecież mogłyśmy zaproponować, że będzie mówił panie doktorze albo panie profesorze, a skąd ten wujek? Widocznie czułyśmy to pokrewieństwo duchowe. Tak sobie to tłumaczę. No i wróciłyśmy, zobaczyłyśmy krokusy i wróciłyśmy z Zakopanego z wujkiem, więc chłopcy nam, panowie, oni mówili, że chłopcy są u szewca, o to oni to są panowie, studenci. Więc, że z wujkiem wróciłeś, bo wujek powiedział, że możecie do mnie też mówić, wujku. I to jeszcze pragnę jedną rzecz, że myśmy przy nim wrastali, on nas bardzo wspierał w czasie studiów, znaczy moralnie. Taki miał sposób.
Bardzo dziękuję, pani Danuta Rybicka była państwa i moim gościem.
Z Danutą Rybicką rozmawiała Randa Ombach. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Warszawa. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.